Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy. Na początek porozmawiamy z lekarzem o długich lotach samolotem. Zapytamy, czy przed wejściem na pokład powinniśmy profilaktycznie zrobić sobie zastrzyk z heparyny.
U osób zdrowych, u osób bez żadnych czynników ryzyka, podawanie heparyny przed lotem samolotem może być niekorzystne.
Więcej na ten temat w pierwszej części programu. W poznańskim MPK trwa właśnie nabór kierowców autobusów i motorniczych do drugiej edycji programu Kierowcy Zdrowia.
Jeśli słyszą nas kierowcy i motorniczowie poznańskiego MPK, to zapraszamy serdecznie. Rekrutacja jest otwarta jeszcze do końca lipca tego roku.
Powiemy więcej o programie naukowym Jacardi. Zapytamy, jak druk 3D może pomóc w usunięciu zmian nowotworowych.
Najpierw wykonujemy dość precyzyjny wydruk anatomiczny, czyli widać, można w rękę wziąć tą żuchwę, twarzę, czaszkę, zobaczyć, gdzie ten guz jest, jak należy to wyciąć. Drugim etapem jest to, że inżynierowie przygotowują oprzyrządowanie, które idzie już na salę operacyjną.
Nad takimi rozwiązaniami pracują w Poznaniu naukowcy razem z lekarzami. Na koniec programu wybierzemy się na grzyby. Pierwsze letnie grzyby już są. Będziemy ostrzegać, by nie zbierać tych, których nie znamy.
Zawsze się zdarzy ktoś, kto trochę za bardzo ufa swoim umiejętnościom, trochę nie docenia ryzyka, trochę myśli, że jednak mnie się coś takiego nie przytrafi.
Zapraszamy na pół godziny z wielkopolską medycyną.
Magazyn na zdrowie.
Wielu z nas na wakacje wyleci samolotem. Najczęściej będą to krótkie dystanse na południe Europy. Co jeżeli lecimy dalej? Czy przed długim lotem warto profilaktycznie zrobić sobie zastrzyk z heparyny? I o tym rozmawiam z moim gościem, kardiologiem, doktorem Andrzejem Bolewskim ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
Jeśli jesteśmy zdrowi, nie powinniśmy się bać podróży samolotem, nawet tych dłuższych. Oczywiście podróż powyżej 4 godzin powinna zmobilizować w nas pewne przygotowanie się do takiego lotu, które ma polegać chociażby na tym, że powinniśmy się odpowiednio ubrać. A jak powinniśmy się ubrać? Powinniśmy się ubrać bezuciskowo. To znaczy luźne spodnie, luźne skarpetki, generalnie bardzo luźna odzież bez żadnych ucisków, gdyż wiemy, że pozycja siedząca powyżej 4 godzin dla naszego układu krążenia nie jest opcją najbezpieczniejszą, ale nie jest to związane, że faktycznie to ryzyko jakiegoś zatoru czy udaru w tych długich podróżach u osób zdrowych jest bardzo wysokie. Jest to troszeczkę takie podejście popularne, mityczne, że długa podróż, no to musimy się przygotować jakoś farmakologicznie.
No właśnie, a farmakologicznie to co? O czym mówimy?
Ja powiem tak, to jest mit. Pacjenci niektórzy gdzieś na forach internetowych, czy też w takich towarzyskich rozmowach dowiadują się, że najlepiej wziąć sobie heparynę przed dłuższą podróżą, albo może przed jakąkolwiek podróżą. Niestety badania naukowe mówią co innego, że u osób zdrowych, u osób bez żadnych czynników ryzyka, podawanie heparyny przed lotem samolotem może być niekorzystne, gdyż jest to lek, który ma swoje działania uboczne bardzo poważne, łącznie z możliwością krwawień. Krwawień, które mogą być istotne dla naszego zdrowia. Także wymuszanie przez pacjentów, czasami u lekarza rodzinnego, czy też u lekarza specjalisty, lub też załatwianie heparyny jakimiś kanałami bocznymi, wiemy, że takie rzeczy się dzieją, no jest działaniem bezpodstawnym, jeśli chodzi o dane naukowe, możemy sobie zaszkodzić. Więc odpowiadam z całą świadomością, jeśli jesteśmy zdrowi, nie przyjmujmy heparyny przed lotem samolotem. Przygotujmy się do tego lotu odpowiednio. Czyli tak jak powiedziałem, ta luźna odzież, odpowiednio przyjmujmy ilość neutralnych płynów, lekka herbata, woda, żebyśmy byli nieodwodnieni, gdyż w samolocie no, mamy też to suche powietrze, więc szybciej się odwadniamy. No i co najważniejsze, ruszajmy się w trakcie lotu. A jak tu się ruszać w trakcie lotu, kiedy siedzimy często w samolotach, gdzie jesteśmy upakowani kolana w kolana, jest dosyć trudno. No oczywiście, zależy jaka ta przestrzeń na nogi jest, jest to trudno, ale nie jest to niewykonywalne. Ćwiczmy takie ćwiczenia, żebyśmy napinali mięśnie łydek, mięśnie ud i mięśnie pośladków. Czyli na przykład mamy stopy normalnie położone na podłożu, i podnosimy same palce, pięty są na podłożu i róbmy palce do góry 10 razy. Potem na odwrót, palce stóp są na ziemi, unosimy pięty 10 razy. Potem unośmy nogę, takie maszerowanie w spoczynku. Potem napinajmy pośladki. Potem unieśmy nogę i każdą stopą zróbmy 10 okrążeń w prawo, 10 okrążeń w lewo. Poczujemy, że te nogi nam się męczą. To jest bardzo dobry objaw. jeśli jest możliwość, żebyśmy zrobili krótki spacer, nawet fikcyjny spacer do toalety, która jest najczęściej zamknięta i z powrotem, to zróbmy go częściowo na palcach. Wtedy świetnie napinamy mięśnie łydek i krążenie żylne jest wspomagane przez napięcie mięśniowe.
Czasami też możemy postać przy fotelu, jak jest miejsce.
Tak, jak najbardziej postać przy fotelu. Także pamiętajmy, ruch, nawodnienie, luźna odzież. Natomiast jeśli mamy tendencję, na przykład jesteśmy mimo wszystko zdrowi, ale mamy tendencję, że te nogi nam czasem puchną, czy mamy lekkie żylaki, najprostszym rozwiązaniem są kolanówki uciskowe. Z kompresją pierwszego czy drugiego stopnia każdy może to kupić w sklepie medycznym. Nie są to wielkie koszta, a na pewno to spowoduje to, że te nogi nam nie będą puchnąć i na pewno również to, że to krążenie żylne będzie lepiej nam się zachowywać przy tej kompresji kolanówkowej.
A jeżeli mamy schorzenia ze strony układu krążenia?
I to jest świetne pytanie. Jakie schorzenia powinny nas skierować do lekarza? Nie, że podejmiemy decyzję samemu, bo jest to dalej nieakceptowalne. Chorzy wysokiego ryzyka to są chorzy, którzy już przeszli w przeszłości chorobę zatorowo-zakrzepową. To są chorzy po na przykład niedokrwiennym udaru mózgu, po zatorowości płucnej, również po zakrzepicy żył głębokich. Ci chorzy faktycznie powinni zgłosić się do swojego lekarza i ustalić z nim, czy przepisze heparynę podskórną przed lotem. Chorzy z chorobą nowotworową. Chorzy po operacjach. Operacja jakakolwiek, która miała miejsce w przeciągu ostatnich 4 tygodni, zwiększa nam ryzyko. I jeszcze, jeśli mamy jakąkolwiek kończynę unieruchomioną, czy to z przyczyn ortopedycznych, czy też mamy złamaną w gipsie, no tutaj powiem szczerze, ryzyko jest bardzo duże, więc no jeśli już musimy lecieć, to tak samo konsultujemy się z lekarzem odnośnie przyjęcia heparyny. A musimy pamiętać, że często pacjent może mieć kilka tych czynników ryzyka. No to wtedy to ryzyko się kumuluje i ta heparyna będzie konieczna.
Jeszcze powiedzmy z punktu widzenia medycznego krótki lot, a długi lot. O ilu godzinach mówimy?
Badania naukowe mówią, że lot długi traktujemy jako powyżej 4 godzin. To jest ten lot, do którego musimy się zdecydowanie lepiej przygotować, jeśli chodzi o nawodnienie, odzież. No i musimy pamiętać o tej gimnastyce. To jest w ogóle fantastyczne. Fantastyczna rzecz, umila nam lot szybciej mija, jak ćwiczymy. Czasem jeszcze się zdarza takie pytanie pacjentów, no to może chociaż wezmę aspirynę, która jest bez recepty, więc dostępność jest zdecydowanie łatwiejsza. Ja powiem tak, nie ma badań żadnych, które by powiedziały, że przyjęcie jednej tabletki aspiryny przed lotem wpłynie na cokolwiek. Ona może nam spowodować to, że będziemy mieć bardziej żołądek podrażniony i możemy ten lot odczuwać w sposób bardziej dyskomfortowy, więc ja również odpowiadam. Nie ma wskazań do profilaktycznego przyjmowania aspiryny w populacji zdrowej.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu uczestniczy w europejskim projekcie. Jest koordynatorem pakietu programów dotyczących zdrowia osób aktywnych zawodowo. Naukowcy prowadzą pilotażowe programy mające na celu zadbanie o zdrowie w miejscu pracy. Program Jacardi jest realizowany m.in. w poznańskim MPK. Właśnie trwa nabór kierowców i motorniczych do drugiej edycji. To tylko część wszystkich działań, za które odpowiada Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Projekt obejmuje 11 pakietów roboczych, z tego tak zwanych 6 jest merytorycznych, czyli skoncentrowanych na różnych rodzajach profilaktyki tych chorób.
Tłumaczy kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesor Ewelina Hawłowska.
Ten, który szczególnie realizujemy w Poznaniu, dotyczy profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy wśród osób pracujących. Są to na przykład działania na rzecz osób pracujących w różnych zakładach pracy oraz będziemy starali się też poprawić tą profilaktykę w ramach systemu medycyny pracy, aby lepiej spełniała tą funkcję profilaktyczną.
W ramach projektu Jacardi mamy możliwość współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym.
Doktor Monika Karasiewicz z Katedry Profilaktyki Zdrowotnej.
Jest to pilotaż dedykowany osobom zatrudnionym w poznańskim MPK na stanowisku zawodowym kierowcy bądź motorniczego. W ramach właśnie tego pilotażu w styczniu zgłosiło się do pierwszej fazy projektu 54 osoby. Ukończyły ten pilotaż pierwszej fazy 40 osób. Mieliśmy oczywiście pretesty w styczniu i posttesty. Na przestrzeni tych kilku miesięcy oferowaliśmy bezpłatne dla uczestników wsparcie w zakresie poradnictwa żywieniowego, tutaj dietetyczki, z zakresu fizjoterapii, aktywności fizycznej. Wszystko w kontakcie bezpośrednim, ale też z wykorzystaniem teleinformatycznych różnych rozwiązań. Warsztaty na zajezdniach również miały miejsce. Teraz otworzyliśmy nabór do drugiej fazy projektu. Tutaj również spodziewamy się co najmniej 50 nowych uczestników.
Jeśli słyszą nas kierowcy i motorniczowie poznańskiego MPK, to zapraszamy serdecznie. Rekrutacja jest otwarta jeszcze do końca lipca tego roku.
Na razie trudno mówić o tym, jak program Jacardi wpłynął na losy uczestników, ale można już na podstawie wstępnego porównania pre- i post-testów pokusić się o pewne wnioski.
Już teraz widzimy, że taki kilkumiesięczny kurs na zdrowie i wsparcie, motywowanie w zakresie zmian zachowań zdrowotnych dało pewne pozytywne skutki. Widzimy też mniejsze i większe radości wśród naszych uczestników. To się przekładało czy na wyniki w zakresie masy ciała, składu ciała, czy profilu lipidowego, czy też nowych zainteresowań w obszarze aktywności fizycznej uczestników, czy też częstszego korzystania z przerw w pracy na aktywność fizyczną właśnie, więc już tego typu zmiany, mikronawyki pewne na przestrzeni kilku miesięcy możemy zaobserwować. Śmiało też mogę powiedzieć, że 100% osób, które ukończyły projekt, poleciłoby ten projekt kolejnym uczestnikom.
Warto wziąć udział w kolejnej edycji, bo właściwie to, co trzeba poświęcić, to niewiele, a można zyskać dużo.
Ta nasza oferta dla kierowców motorniczych jest oczywiście bezpłatna, ale to, co muszą zainwestować, żeby wziąć udział w naszym programie, to jest ten czas i energia, żeby dotrzeć na pomiary, przeznaczyć te kilka godzin czasu wolnego na to, aby dotrzeć na nasze pretesty, posttesty czy warsztaty na zajezdni, bo co najmniej trzykrotnie spotykamy się w kontakcie, a te dodatkowe elementy dzieją się właśnie w taki sposób zdalny. To, co wyróżnia program Jacardi, to fakt, że nie ma pośpiechu w kontakcie z personelem medycznym, że jest bezpieczna przestrzeń, w której można rozmawiać o zdrowiu i nie ma żadnego ryzyka, że dane zdrowotne wyciekną do pracodawcy, co my gwarantujemy.
Naukowcy z Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu realizują także projekt Liderzy dla Zdrowia Jacardi, który z kolei jest adresowany dla kadry menedżerskiej, mówi profilaktyk Paulina Jóźwiak.
Współpracujemy z Urzędem Gminy w Czerwonaku oraz z firmą Vox. Jeżeli chodzi o Urząd Gminy Czerwonak, w tej chwili w lipcu będziemy robić posttesty, więc zobaczymy, jaki był efekt. Ten projekt zakłada nie tylko zmiany zachowań zdrowotnych, również zmiany w miejscu pracy, czyli to, co jakby środowisko pracy może zaoferować pracownikowi, aby on mógł wesprzeć swoje zdrowie w miejscu pracy, czyli w ciągu tego czasu, który spędza właśnie w pracy. Staramy się wypracować niskokosztowe rozwiązania, które mogłyby wspierać zdrowie pracowników w trakcie wykonywania tych czynności zawodowych. Przykładem takim jest wprowadzenie aktywnej przerwy, gdzie pracownik może wykonać pewne ćwiczenia. Jest to poprzedzone oczywiście warsztatami z fizjoterapeutą, również instruktażem indywidualnym w miejscu pracy, jakie te ćwiczenia może wykonywać. I tutaj jakby pracownik wybiera sobie zestaw trzech ćwiczeń, które w trakcie tej aktywnej przerwy, czyli na monitorze pojawia się w tej chwili aktywna przerwa, która tam powiedzmy trwa 5-6 minut i ten czas jest przeznaczony właśnie na to, żeby poćwiczyć albo z taśmą taką oporową. To jest coś, co widzimy, że się sprawdza, że pracownicy są zadowoleni, więc wspólnie tutaj z zarządem gminy myślę będziemy pracować nad tym, aby ta aktywna przerwa pojawiała się częściej właśnie na monitorze, bo też takie oczekiwania pracowników są.
Pracodawcy najczęściej już zdają sobie sprawę z tego, że zdrowie jest nie tylko kwestią indywidualną, ale też kluczem do budowania przyszłości i konkurencyjności firmy. Celem naszym jest przekonanie ich na tyle, żeby podjęli działania, żeby te rozwiązania stały się stałym elementem tego środowiska pracy, które oni kształtują.
Program Jacardi będzie realizowany do października przyszłego roku. Uczestniczy w nim kilka europejskich krajów. Jest finansowany w 80% z funduszy unijnych. 20% kosztów pokrywa Ministerstwo Zdrowia. Teraz muzyczna przerwa. Po niej wracamy.
Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką,
Magazyn na zdrowie.
Nowatorski projekt na skalę światową realizują inżynierowie z Politechniki Poznańskiej wspólnie z chirurgami z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu i 4. Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Przez 5 lat badacze będą rozwijać technologię 3D, która pomoże zrewolucjonizować mikrochirurgię rekonstrukcyjną i poprawić jakość leczenia pacjentów po usunięciu nowotworów w obrębie głowy i szyi. O szczegółach mówi doktor inżynier Filip Górski, profesor Politechniki Poznańskiej.
To są modele anatomiczne pacjenta z guzem nowotworowym w obszarze żuchwy. To akurat mamy taką jedną z części przeznaczonych do dość zaawansowanych operacji resekcyjnych, rekonstrukcyjnych, które my jako inżynierowie tutaj wspomagamy technologią druku 3D oraz technologią hologramu.
Tutaj rozumiem, że w żuchwie był nowotwór?
Tak, to jest model, który powstał na bazie obrazowania techniką tomografii komputerowej. W związku z tym nowotworu akurat tutaj nie widać, widać tylko otwór w miejscu, w którym on był. Natomiast jest to miejsce przeznaczone do usunięcia, także tutaj pacjentowi trzeba usunąć znaczący kawałek żuchwy. Po takim usunięciu pacjent zazwyczaj jakość życia znacząco się obniża, jak można sobie wyobrazić. W związku z tym konieczna jest też rekonstrukcja. Więc taka operacja składa się z dwóch części, dwa zespoły. Jest zespół resekcyjny, zespół rekonstrukcyjny. Najpierw usuwamy zmienioną nowotworowo tkankę, a później rekonstruujemy pacjentowi ten brakujący fragment, tak żeby na jakości życia za dużo nie stracił. I zazwyczaj rekonstruujemy go z użyciem autoprzeszczepu. Czyli pobieramy z innego miejsca w ciele pacjenta tkankę, w tym wypadku kostną. I to może być kilka takich miejsc dawczych. Może to być na przykład kość strzałkowa i tutaj mamy właśnie taki przypadek rekonstrukcji z kości strzałkowej. Może być to też na przykład talerz kości biodrowej, rzadziej też kość z łopatki.
Ale to wszystko robią lekarze. Co tutaj nagle robią inżynierowie z Politechniki Poznańskiej?
Znacząco staramy się wspomagać proces operacyjny, dlatego że jak pani widzi, tutaj są na przykład zaznaczone miejsca cięcia. I teraz w normalnym takim procesie niewspomaganym za pomocą druku 3D lekarze mają jakiś tam pogląd na to, jak ta operacja ma być przeprowadzona na podstawie wcześniejszego obrazowania medycznego. Natomiast my na podstawie tego obrazowania najpierw wykonujemy dość precyzyjny wydruk anatomiczny, czyli widać, można w rękę wziąć tą żuchwę, twarzę, czaszkę, zobaczyć, gdzie ten guz jest, jak należy to wyciąć. Drugim etapem jest to, że inżynierowie przygotowują oprzyrządowanie, które idzie już na salę operacyjną. Są to takie specjalne szablony. Widzi pani tutaj taki szablon. Ten szablon jest umieszczany na kości pacjenta w trakcie operacji i pasuje tylko do tego pacjenta. Są na nim wyraźnie zaznaczone linie cięcia, czyli lekarz dokładnie wie, gdzie ma wykonać cięcie, nie musi się nad tym zastanawiać. Szablon pasuje tylko do tego konkretnego miejsca, do tej konkretnej strony. W związku z tym odpada wiele zastanawiania się w trakcie operacji, a im dłużej się zastanawiamy, mając pacjenta onkologicznego pod narkozą, tym gorzej dla tego pacjenta. W związku z tym czas operacji się skraca, zwiększa się pewność, zmniejsza się liczba komplikacji.
To są takie trzecie oczy. Jedne oczy to są oczy lekarza, drugie oczy to jest tomograf i trzecie oczy to jest to, co wy tutaj pokazujecie w rzeczywistej jak gdyby formie, jak to wygląda w środku.
Można tak powiedzieć, aczkolwiek te szablony są w zasadzie częścią instrumentarium chirurgicznego, czyli to jest narzędzie, które lekarz wykorzystuje w trakcie operacji, które prowadzi jego rękę, można tak powiedzieć, w trakcie tej operacji, jego rękę i oko oczywiście, co wiedzie do trochę lepszych efektów klinicznych. Nie wiedzieliśmy do tej pory statystycznie ani ilościowo, jakie te efekty kliniczne będą, od tego jest też właśnie ten nowy projekt, żeby to zbadać trochę większej ilości. Bo ja tu pani pokazuję jeden przypadek, takich przypadków w ciągu ostatnich kilkunastu lat zrealizowaliśmy trochę, ale teraz chcemy wejść na zupełnie inny poziom i faktycznie odpowiedzieć w taki rygorystyczny, naukowy sposób, na ile jest to pomocne, bo wiemy, że jest, ale chcemy powiedzieć na ile i na ile też jesteśmy w stanie pewne procesy inżynierskie przyspieszyć, dlatego że tutaj pojawia się pewien problem związany z czasem przygotowania tego i pracochłonnością. Mamy sytuację taką, że oczywiście lekarz musi współpracować blisko z inżynierem, więc mamy pacjenta, który zostaje przyjęty do szpitala, wymaga operacji, czasami w przypadku nowotworów kilka dni robi różnicę, w związku z tym inżynier musi działać szybko. W tym projekcie również będziemy chcieli zbadać, czy da się ten proces częściowo choćby zautomatyzować.
Wydrukowanie takiej szczęki właśnie tego konkretnego pacjenta, ile to trwa?
to jednak 10 godzin wydruku, takie modele anatomiczne, rząd wielkości mniej więcej. Drukujemy to z żywicy stomatologicznej certyfikowanej, która no też tam swoje kosztuje. Drukujemy to bezpośrednio w szpitalu, bo w naszym szpitalu uniwersyteckim w Poznaniu jest pracownia druku 3D, natomiast najwięcej pracy jest z przygotowaniem, z projektowaniem. Najpierw musimy obrobić obrazowanie medyczne, czyli wyciągnąć z niego to, co chcemy, w tym wypadku tkankę kostną, wydrukować, ustalić z lekarzami plan operacji i później na podstawie planu operacji inżynier musi zaprojektować szablon, który później już będzie bezpośrednio na tej sali operacyjnej wykorzystywany. Szablon też trzeba wydrukować, wysterylizować i na tą salę operacyjną dostarczyć, więc no, chcielibyśmy mieścić się w czasie operacyjnym rzędu 3-4 dni. No, jest to bardzo duża presja czasowa na inżynierach, żeby można było to przygotować w miarę szybko. Tym bardziej, że to nie jest tylko zależne od inżyniera, ale też wymiana informacji z lekarzami, radiologami i tak dalej, więc to trochę trwa. Do tej pory mówimy o tkankach twardych, natomiast prawdziwym wyzwaniem są tkanki miękkie, czyli rekonstrukcje w obszarze tej części ciała, której na wygląd nikt nie potrafi zidentyfikować.
Ja już domyślam się, to jest język.
To jest język, tak. I tutaj jest gust nowotworowy, który zajmuje no, dużą część tego języka. I znowu operacje w obszarze tkanek miękkich są kłopotliwe o tyle też to jest ta nowość na poziomie światowym w tym projekcie, że bardzo trudno jest przewidzieć objętość do rekonstrukcji, bardzo łatwo jest przestrzelić ten płat, który pobieramy z innej części ciała, on się obkurcza, więc albo będzie go za mało, albo za dużo, potem robią się problemy z tym, co pacjent ma w buzi. W związku z tym no, my tutaj chcemy również inżyniersko wspomagać nie tylko resekcję, bo do tej pory to robiliśmy, ten przykład tutaj to jest wspomaganie resekcji, operacja symulowana, jak duży margines trzeba wyciąć i tak dalej, ale chcemy też przygotować specjalne szablony do wspomagania rekonstrukcji właśnie miękkotkankowych. Czyli pobieramy z innego miejsca w ciele płat skórny, mięśniowy, odpowiedniej wielkości, dokładnie takiej, jaką nasz system inżynierski przewidzi, szczepiamy pacjentowi i chcemy zrobić tak, żeby od pierwszego razu było dobrze, no ale jest to jednak eksperyment badawczy, więc rezultaty no, pogadamy za kilka lat i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Spośród 100 wniosków poznański projekt został wysoko oceniony, zajął drugie miejsce. Agencja Badań Medycznych przyznała na niego 12 milionów złotych.
Na zdrowie.
Pierwsze letnie grzyby pojawiły się w wielkopolskich lasach. Na razie nie ma ich dużo, ale grzybiarzom już udaje się znaleźć kurki czy koźlarze. O sezonie, który rusza, mówią grzyboznawca z Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Poznaniu Jerzy Rumiński i toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
Pojawiły się, natomiast nie widać tego u nas w poradnictwie jeszcze, bo co prawda udzielamy porad już od wiosny, jak się pojawiły smardze, razem był taki szał na żółciaki, takie ładne, piękne, żółte, pomarańczowe grzyby, które na drzewach rosną, ludzie z tym przychodzili. No i takie typowo wiosenne, ale jeżeli chodzi o borowiki, podgrzybki, które ludzie najbardziej, najchętniej zbierają, no u nas niestety w poradnictwie jeszcze ich nie ma. Aczkolwiek mamy sygnały, że w kraju w ogóle są te grzyby.
A letnie grzyby to o jakich mówimy na przykład?
Podgrzybek brunatny, kurka, czyli pieprznik jadalny, borowik szlachetny, koźlarze się pokazują. To są właśnie te grzyby tego okresu, aczkolwiek to nie są jeszcze te grzyby jesienne, które są bardziej trwałe, bardziej jędrne i one się nadają do przetwórstwa, a nie te, które są w tej chwili.
Czyli żadnych porad jeszcze Państwo faktycznie nie udzielaliście, tak?
To znaczy pojedyncze. Ktoś tam się zgłasza, bo coś tam znalazł na swoim ogródku, na swojej działce, ma jakieś podejrzenie, piesek na przykład coś zjadł, to może i tak dalej, natomiast jakiś taki masowy porad nie ma jeszcze na ten moment.
Czy pogoda sprzyja w tej chwili grzybom, czy nie bardzo?
No, jeśli chodzi o pogodę, to temperatura jest zabójcza dla ściółki, a ona musi mieć określoną ilość wody, znaczy grzybnia.
Ale wcześniej też bardzo dużo padało,
wcześniej
prawda?
Dużo padało i wtedy było widać, że coś się pojawiło już w lasach. Natomiast powtarzam, no nie to na jakąś dużą skalę taką, jaką my jesteśmy przyzwyczajeni do tego.
A są w tej chwili grzyby, które łatwo pomylić z czymś? Już takie się pojawiają?
One cały czas są takie grzyby, bo wiosną również, gdzie jest ten smarc, no to jest pieszczenica kasztanowata. Czyli dobry? Niedobry. To już jest wiosna. Teraz już się pojawia leśna śmierć, czyli humor sarmotnikowy, zwany, tak znany, a to jest właściwie humor zielonawy. Aczkolwiek, bo to już lipiec za progiem, to jest ten okres, kiedy ten grzyb się pojawia. Także no, trzeba po prostu być zawsze czujnym, jeżeli chodzi o grzyby.
Jego możemy pomylić z kanią, tak?
Z czubajką kanią ludzie mylą, nie wiadomo dlaczego, ale statystycznie z tego wynika, że niestety, ale z czubajką kanią są mylone. No i gołąbkami tymi zielonymi, albo gryszpanowym, albo zielonkowym. Różne te gołąbki są, ale tutaj też ludzie mylą te dwa grzyby.
Ale rozumiem, że jak ludzie mają wątpliwości, to Państwo zapraszacie do siebie.
Zawsze, zawsze zapraszamy, lepiej przyjść. się dowiedzieć i spokojnie ten grzyb sobie zrobić i go zjeść potem, spożyć.
I na razie w tygodniu, tak? Bo jeszcze weekendowych
tak,
nie ma.
Tak, na razie tak. Kiedy będą, myślę, że jak się sezon rozpocznie tak naprawdę, czyli okres jesienny, to wtedy będą weekendować. Czy w sobotę dokładnie, tylko w sobotę mamy dyżury wtedy.
A w ciągu dnia, od tygodnia?
W godzinach pracy naszej tutaj.
Od 7.30?
No powiedzmy 7.30 do 14.30 jakiś grzybozdawca powinien zawsze być.
Czyli rano można iść na grzybki, jak się ma wątpliwości, to przyjść do państwa.
Tak, i tak ludzie praktykują. Gdzieś tam albo dostają od kogoś i przechowują w lodówce, przynoszą na drugi dzień, co tam też dostali od kogoś, albo sami zebrali.
I zawsze niepokój jest wówczas, jeśli do tego doszło zjedzenie grzybów blaszkowych. Bo jeżeli były to grzyby o spodzie kapelusza rurkowym, gąbczastym, różnie nazywanym, to ten niepokój jest dużo mniejszy. Blaszki niestety budzą w nas uzasadniony niepokój. Po zjedzeniu zawsze tak niestety się dzieje, że przychodzi jakaś refleksja i opamiętanie, że może to jednak tym razem pomyliłem się czy pomyliłam się i był to grzyb muchomor sromotnikowy. Do momentu powiedzmy wykluczenia czy ustąpienia objawów i niepotwierdzenia zatrucia z reguły to jest powiedzmy około 2 dni. I obserwujemy, czy objawy gdzieś ewoluują, czy nie. Tu ważne jest, że tych objawów nie należy wyciszać, bo to są objawy, czy wymioty, czy biegunka, to są naturalnym objawem obronnym organizmu, który stara się, załóżmy, tę toksynę usunąć z organizmu. Czasami zdarza się, że ten proces wyhamuje i na szczęście uda nam się wszystko tutaj zatrzymać, ale w rzadkich przypadkach zdarza się tak, że trzeba dokonać przeszczepu, bo nie ma już ratunku innego dla takiego pacjenta.
Absolutnie kto nie powinien jeść grzybów?
Absolutnie nie powinny jeść dzieci, to do 8, nieraz 10 roku życia. Pacjenci, którzy przebyli jakieś operacje na przewodzie pokarmowym, czy którzy chorują z powodu chorób przewodu pokarmowego, czy to będą jakieś choroby żołądka, jelit, osoby, które mają tak zwany, jak to pacjenci mówią, wrażliwy przewód pokarmowy, którzy cierpią czasami ze zjedzenia nawet błahej rzeczy. Uważać, bo jedzenie, jakkolwiek smaczne, jest ciężkostrawne. Zawsze się zdarzy ktoś, kto trochę za bardzo ufa swoim umiejętnościom, trochę nie docenia ryzyka, trochę myśli, że jednak mnie się coś takiego nie przytrafi i dlatego ta uśpiona czujność powoduje, że wtedy zgłaszają się ci pacjenci do nas. My zawsze mówimy, wystarczy, że nie będziecie państwo jeść grzybów blaszkowych. Jedzcie państwo grzyby o spodzie kapelusza gąbczastym. Nawet jeżeli cokolwiek się zadzieje, nie ma żadnego zagrożenia dla państwa życia i zdrowia.
Tym tematem kończymy. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.